chciałem mówić o naszym Panu, o Jezusie Chrystusie. Chciałem skupić się na tym właśnie, co On uczynił dla naszego życia. Chciałem przyrównać Go do pewnego symbolu i przybliżyć Jego życie, Jego działalność, Jego to, co się wydarzyło, jak również to, co robi w tej chwili dla nas. Wcześniej też, wiesz, jeszcze jednej pieśni śpiewaliśmy o diamencie, że Jezus jest piękniejszy od diamentu, że nie można go do niczego przyrównać. I oto jest diament, rzeczywiście jest diament, dokładnie szlif brylantowy, którego taką charakterystyczną cechą jest to, że ma tak, jest zeszlifowany w takich wielu ścianek. Tych ścianek jest dokładnie 57 i jest to po to, aby ktoś, kto patrzy na ten diament, ktoś, kto patrzy na ten brylant, aby mógł się nacieszyć oczy tą barwą, zobaczyć piękno tego kamienia, zobaczyć jego nieskazitelność, zobaczyć tą wspaniałą barwę światła, wtedy, gdy światło pada na niego, gdy on jest poruszany, każda ta fasada, każda ta ścianka odbija światło w inny sposób. I ktoś policzył, że w Biblii jest około 250 różnych tytułów, które zostały przypisane Jezusowi Chrystusowi. Czyli każdy ten tytuł, każdy jest tak jak ta właśnie ta ścianka, jak ta fasada w diamencie, która odbija Chrystusa, która pokazuje nam Chrystusa w inny sposób. Pokazuje jakąś inną rolę, jakąś inne piękno, inne zadanie, inną rolę, którą Chrystus wykonuje w naszym życiu, w życiu Kościoła. I wśród tych tytułów są wielkie, takie można powiedzieć doktrynalne, jak kapłan, król, prorok. Są takie może możemy to nawet troszkę, no nie wiem, czy można powiedzieć mniej ważne, ale może takie nie takie dobitne. Są określenia, które Pan Jezus sam przypisywał do siebie. Pan Jezus powiedział sobie, jestem droga, prawda i żywot. Niektóre te tytuły, te określenia są powiedziane wprost, inne możemy jakby wyciągnąć na podstawie tego, co jest zapisane w Biblii. Ja chciałbym dzisiaj przeczytać na początek fragment z Ewangelii Jana, to jest 12 rozdział, 24 werset. Czytamy tam. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. I tam w dalszym ciągu tego tekstu jest mowa o tym, że trzeba się poświęcać, że trzeba coś swojego życia dać, że musimy coś z naszego życia wrócić do ziemi, aby to obumarło i abyśmy mogli oczekiwać, że coś dostaniemy więcej. Musimy mieć tą świadomość. Musimy mieć tą świadomość, że to, co wrzucimy, już do nas nie powróci. Ale z drugiej strony musimy mieć też tą nadzieję, pewność, że wprawdzie to, co jest wrzucone, obumrze, ale wróci do nas w o wiele większej postaci. Wróci do nas zwielokrotnione. Wróci do nas w o wiele bardziej praktyczne, o wiele większej postaci, którą możemy wykorzystać. Ale ja chciałbym dzisiaj ten fragment, to słowo, to pszeniczne ziarno przyrównać do naszego Pana. Powiedzieć, pokazać właśnie na podstawie tego obrazu, kim Chrystus jest. Tak więc po pierwsze, Chrystus to pszeniczne ziarno, to jest Wielki Piątek, odkupiająca świat miłość zasiała do ziemi. Cała praca, cały proces, cały ten cykl żniw zaczyna się od tego, że ten, kto się tym zajmuje, rolnik, czy jakbyśmy go nazwali, przygotowuje pewną część tego plonu, tego, co zebrał wcześniej, przygotowuje do tego, aby to zasiać. Być może to dzisiaj odbywa się troszkę inaczej, bo najprawdopodobniej ktoś, kto ma jakieś tam hektary, to po prostu wszystko ścina, całe zboże oddaje, a potem na zasiew kupuje inne zboże. Ale w praktyce to wygląda tak, że tak to wyglądało, że ten, który zebrał zboże, musiał część tego plonu zostawić po to, aby to wrzucić, aby tak na pierwszy rząd wrzucić do ziemi, po prostu można powiedzieć, wrzucić do ziemi, wyrzucić. Czy to jakiekolwiek, czy to były zboża, czy to by były ziemniaki, czy fasola. Pamiętam, jak babcia właśnie wybierała ten i to muszą być przeznaczone na te najlepsze okazy. Nie można sobie było zostawić tych gorszych, tego gorszego, tej gorszej części plonu, tych gorszych okazów, bo potem ten plon nie byłby tak, jakbyśmy oczekiwali. Musieliśmy, rolnik musi przygotować to, co najlepsze i to, co najlepsze musi odłożyć i później wrzucić do ziemi. I tak w przypadku Chrystusa. I tak w przypadku Chrystusa. Oto ta odkupiająca świat miłość, miłość Boga Ojca, Bóg Ojciec swojej wielkiej miłości przygotował dla nas najlepszą część. Poświęcił Jezusa Chrystusa. Wziął swojego Syna, wysłał w tym obrazowy sposób jakby coś tu się dzieje z tej strony. Jakieś odbicie chyba jest. Najlepszą część poświęcił po to, aby zebrać plon, aby to ziarno było w pierwszej kolejności obumarłe. I w tym momencie, kiedy to ziarno zostało wrzucone do ziemi, kiedy Chrystus umiera na krzyżu, to jest ten moment, tu leży sedno chrześcijańskiej wiary. W tym momencie, kiedy Chrystus oddawał życie na krzyżu, nastąpiło rozwiązanie tego palącego problemu, jakim było pojednanie człowieka z Bogiem. Zostało to zapowiedziane wcześniej. Przeczytamy fragment z Księgi Izajasza. Zostało to zapowiedziane wcześniej przez proroków. Było to wyczekiwane, zapowiedziane i w tym momencie nastąpiło właśnie to rozwiązanie tego, co zostało zapisane wcześniej. Przeczytamy Księdze Izajasza. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniach, jak ten, przed którym ukrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. I następny fragment z Nowego Testamentu. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze: najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. To jest pierwsze działanie, to jest pierwsza, najważniejsza zasada, którą apostołowie przekazywali swoim uczniom, przekazywali w listach do nas. To jest to, na czym opiera się całe chrześcijaństwo, że to ziarno musiało zostać wrzucone do ziemi po to, aby tam obumarło, po to, abyśmy mogli teraz cieszyć się wolnością, abyśmy mogli teraz cieszyć się zbawieniem. I rolnik wrzuca to ziarno do zboża, do ziemi, następuje ten moment oczekiwania. Wzejdzie, nie wzejdzie. Zazwyczaj wschodzi, ale różnie może być, różnie się to zdarza. Może jakaś katastrofa, może być jakieś ulewa, może to ziarno być wypłukane, mogą być jakieś mrozy, czy jakieś inna sytuacja. Różnie może to się zdarzyć. Mogą przyjść jakieś szkodniki, które to ziarno usuną. Ale zazwyczaj jest tak, że to ziarno wrzucone po jakimś czasie zaczyna kiełkować. I ci, którzy się tym zajmują, doskonale wiedzą. Mniej więcej wiedzą, w którym dniu można iść na pole i zobaczyć ten wspaniały obraz. Ja pamiętam, w tym roku spacerowałem ze swoim synkiem tam po obrzeżach Jastrzębia i trafiliśmy właśnie na takie pole. Było to właśnie gdzieś tak koło chyba marca, taka wczesna wiosna. Jeszcze drzewa nie były pokryte liśćmi, tej zieleni jeszcze praktycznie nie były. Trafiliśmy na takie pole zaorane, bez żadnych jakichś tam roślinności i na tym polu zobaczyliśmy kilkusemetrowej takie roślinki, które zaczynały wyrastać. Wspaniała taka zieleń, no naprawdę, myślę, widzieliście jak na wiosnę, wtedy, gdy kończy się zima i gdy taka zieleń zaczyna wychodzić z ziemi. To wspaniały widok, tak naprawdę daje taki optymizm, że faktycznie, rzeczywiście coś się zmienia, coś będzie fajnego, coś na ten. I jest to właśnie ten moment, kiedy Chrystus jest dla nas. Chrystus to pszeniczne ziarno, które w niedzielę wielkanocną przebija ziemię i zaczyna rosnąć do nieba. Czytaliśmy wcześniej, że Paweł mówił, że po pierwsze przekazuje, jako pierwszą rzecz przekazał swoim uczniom, że najważniejsze jest to, że Chrystus zmarł za nasze grzechy. I to jest fakt, ale w tym samym fragmencie dalej będziemy czytać, że sama śmierć nie byłaby tym, znaczy sama śmierć daje to uwolnienie z grzechu, ale po śmierci musi przyjść następny, musi przyjść coś następnego, to co daje potwierdzenie. Oto Chrystus mówi w Ewangelii Jana na zarzuty, na jakieś różne tam na opowiadanie o świątyni, mówi: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. A on mówił o świątyni ciała swego. Chrystus zapowiedział to. Chrystus powiedział, że wcześniej zapowiedział swoją śmierć, ta śmierć została zapowiedziana wcześniej, ale również zapowiedział to, że on zmartwychwstanie i że to będzie potwierdzenie. Że to będzie potwierdzenie tego, że ta śmierć miała sens. Przeczytajmy następny fragment z listu do Koryntian, właśnie tam dalej apostoł Paweł pisze: a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Apostoł Paweł wcześniej mówi, że śmierć uwalnia nas od grzechu, ale jeżeli nie było zmartwychwstania, to daremna jest nasza wiara. Jeżeli nie było zmartwychwstania, jeżeli to ziarno nie wzrosło, to wszystko to jest daremne. Wszystko to by były tylko jakieś historie, wszystko to by było tylko jakiś wymysł, jakaś filozofia, ktoś sobie siadł, coś wymyślił. Ale czytamy dalej. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Zmartwychwstanie. Dlatego Chrystus zmartwychwstał. Dlatego stało się to w sposób widoczny dla innych ludzi. Dlatego Chrystus po zmartwychwstaniu pokazywał się. Pokazał się innym ludziom, że tak naprawdę to zmartwychwstanie było faktem, że to nie jest tylko jakaś tam fikcja, ale jest to prawda. I teraz Pan Jezus mówił, że przyszedł po to, aby wypełnić, aby rozwinąć. Pan Jezus mówił o zburzeniu świątyni i potem mówił, że ją odbuduje. Ale Pan Jezus nie odcinał się od Starego Testamentu, nie odcinał się od tego, co było. On nie przyszedł po to, aby zburzyć ten porządek, aby zburzyć to, co było wcześniej, aby dokonać jakiejś rewolucji. Pan Jezus przyszedł po to, aby wypełnić, aby rozwinąć. I tak jest w przypadku tego ziarna. Przecież jeżeli zasiejemy ziarno pszenicy, to nie będziemy oczekiwać. Fakt, że wyrasta zupełnie coś nowego. Wyrasta, tamto ziarno obumiera, ale wyrasta przecież w pierwszym momencie wydawało, że coś innego, ale jednak jeżeli rzucimy ziarno pszenicy, no to nie wyrośnie z tego kukurydza. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie powinna przynajmniej wyrosnąć. Więc z jednej strony jest to coś nowego, jest to nowe życie, jest to piękne nowe życie, ale z drugiej strony jest to kontynuacja. To wynika z tego, co było wcześniej. Dlatego Chrystus pokazał się uczniom, aby dać im pewność, aby mogli to opisać, aby mogli to przekazać, aby mogli świadczyć o tym, aby mogli przekazywać to dalej, że nie jest to wyobraźnia, nie jest to jakaś fikcja. Następny. Chrystus to pszeniczne ziarno, które w dniu wniebowstąpienia, jak złote ziarno wznosi się do nieba. Można by się zastanowić w tym miejscu, czy to zdarzenie wniebowstąpienia, czy ono było potrzebne. Czy było potrzebne takie spektakularne, takie efektowne wydarzenie? Przecież gdy czytamy o życiu, o cudach, o tym, co Pan Jezus dokonał, to nie ma rzeczy przypadkowych, nie ma rzeczy jakichś, które dzieją się tylko na pokaz. Czy to była przemiana wody w wino, czy to było rozmnożenie pokarmu, czy to było uciszenie burzy. Każde z tych miało jakieś znaczenie, każde miało cel, każde miało coś pokazać, jakąś rolę, jakąś znaczenie. I tak samo było z tym postąpieniem. Było zaplanowane, o czym Pan Jezus wspominał wcześniej swoim uczniom, co mamy zapisane w Ewangelii Jana. Jakie było znaczenie i dla uczniów, i dla nas? Po pierwsze, w niebostąpienie ogłasza światu panowanie Chrystusa. Przeczytajmy sobie z listu do Hebrajczyka fragment Hebrajczyków. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Oto w liście tym jest przedstawione, że Chrystus po swoim wniebowstąpieniu zasiadł na miejscu, skąd został jakby wysłany wcześniej. Zasiadł po prawicy Boga Ojca. Zasiadł jako król, jako arcykapłan, jako nasz orędownik. Pokazuje to, że bez względu na sytuację, w jakiej znajdujemy się, bez względu na to, w jakich okolicznościach przyjdzie nam żyć, jakie sytuacje będą nas dotykać, pokazuje nam to, że mamy w niebie kogoś, który jest w uprzywilejowanej sytuacji, który jest potężny, który jest królem, który jest prorokiem i który panuje nad tym wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. Dalej, Ewangelii Jana 14:1-2 czytamy. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mojego wiele jest miejsc. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsca. Jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Znowu potwierdzenie tego. Znowu widzimy, że w niebostąpienie zostało dokonane, ten czyn, to zdarzenie zostało dokonane po to, abyśmy mieli pewność, że Chrystus znajduje się po prawicy Ojca, że wrócił tam, że to wszystko, co zapowiadał, że będzie się modlił, że będzie się wstawiał, że to jest faktem. Niebostąpienie było niezbędnym krokiem przed ostatnim etapem, przed tym, co dokonało się na końcu. Można było w zasadzie zakończyć jakby te rozważania o Chrystusie, o tym ziarnie w tym momencie i powiedzieć tak: Chrystus zmarł, zmartwychwstał, został wzięty do nieba, ziarno tak samo zostało zasiane, wzrosło, dojrzało, jest piękne, możemy podziwiać. Ale przecież pszenica nie jest rośliną ozdobną. Nie hodujemy pszenicy po to, aby zachwycać się jej kształtem. Nie jest to cel, chociaż oczywiście jak wszystko to, co stworzy Bóg, jest rzeczą piękną. Można się zachwycać. Oczywiście możemy się temu przyglądać, możemy patrzeć, jak się wspaniale zachowuje na wietrze i tak dalej. I przypomina mi się tutaj taka historia, gdy jeden z profesorów, który prowadził wykłady dla studentów architektury, wtedy, gdy mówił o tym, czy powinni projektować rzeczy piękne, ładne, proporcjonalne, że powinni się wzorować na przyrodzie, że powinni patrzeć, obserwować to, co widzą w koło. I powiedział, zawsze mówił, ale pamiętajcie, że choćbyście nie wiadomo, co stworzyli, choćbyście nie wiem, jak się starali, to ta krzywa brzuska, która tam sobie rośnie gdzieś na jakiejś skarpie, jest piękniejsza, ma sobie więcej piękna, gracji, jakiejś urody niż wszystkie budowle świata. I jest to prawda. Bez To, co stworzył Bóg, jest piękne, cudowne, wspaniałe. To, co stworzył Bóg, gdy popatrzymy na otaczającą nas przyrodę, widzimy, jakie to jest wszystko cudowne, wspaniałe. Gdy popatrzymy na siebie samych, to, co ostatnim razem pastor mówi, że Polacy to piękni ludzie. Wszędzie na świecie są piękni ludzie, może rzeczywiście w Polsce są najpiękniejsi, czujemy się tacy docenieni przez to. Ale tak jest, gdy patrzysz w lustro, to bez względu na to, co sobie myślisz, to musisz mieć świadomość, że Bóg na nas patrzy inaczej. Bóg mówi, jesteś piękny, wspaniały, bo ja Cię stworzyłem. Stworzyłem Cię do swoich celów i urosłeś tak jak to zboże. Każda roślina ma jakiś tam swój cel. Jedna jest po to, żeby zdobić, tak, te wprawdzie sztuczne, ale jakaś namiastka. Inne są stworzone dla jakichś celów praktycznych, ale jednak każde Boże stworzenie ma coś cudownego, coś wspaniałego w sobie. I tak powinniśmy na siebie patrzeć. Dalej, w przypadku Chrystusa też można powiedzieć, że zrobił, jakby dokonał to, co do Niego należało. Czyli został wysłany na ziemię, zmarł, zmartwychwstał, wcześniej nauczał, przekazał jakieś tam zasady i powrócił do nieba, siedzi teraz po prawicy Boga Ojca. Ale nie chciałbym tu, żeby to zabrzmiało jakoś niebiblijnie, niedostojnie, ale to miejsce, które Chrystus w tej chwili zajmuje, nie jest miejscem odpoczynku. To nie jest fotel, na którym Chrystus sobie siedzi i się niczym nie zajmuje, ale jest to miejsce pracy, powiedzmy tak. Jest to miejsce pracy, gdzie Chrystus, nasz Pan, Jezus Chrystus, nasz Pan Zbawiciel, dzień po dniu, godzina po godzinie, cały czas jest z nami, wstawia się za nami, oręduje za nami. I to daje nam tą pewność, że bez względu na to, w jakiej sytuacji znajdujemy się, jakby nie były trudne sytuacje, mamy orędownika w niebie. Nie potrzebujemy jakichś pośredników, nie potrzebujemy miejsc, do których musielibyśmy się udać. Nie potrzebujemy im pielgrzymować gdzieś do jakiegoś miejsca, bo tam ta moc jest większa, bo tam jest akurat jakieś miejsce, bo tam się coś kiedyś pokazało i tam Bóg bardziej słucha niż na przykład w Jastrzębiu czy gdziekolwiek. Nieprawda, czy to będzie w domu, czy gdziekolwiek. Bóg zawsze jest blisko nas, a On jest koło Ojca. I wtedy, gdy chodzimy, gdy coś robimy, wtedy, gdy się potykamy, Pan Jezus jest przy nas i zawsze wtedy możemy sobie tak wyobrazić, że mówi, no widzisz tego, no patrz, no fakt, Ojcze, widzisz, no potnęła mu się z noga, ale dajmy mu jeszcze jedną szansę. I tych szans dostajemy bez umiaru, bez względu na to, jakbyśmy się potykali, bez względu na to, jakby nam się wydawało, że już jesteśmy pogrążeni, utopieni. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie otrzymali. Jeżeli przyjdziemy do Niego, jeżeli wyciągniemy rękę, nie ma takiej możliwości, żeby Bóg znowu nie wstawił się za nas, znowu nie podał nam ręki, nie wyciągnął nas z tego. Tak więc tym ostatnim elementem, tym ostatnim jakby zastosowaniem i ziarna, i zastosowaniem tego symbolu, to, że Chrystus to pszeniczne ziarno, które w dniu zielonych świąt pochyla się ku ziemi i rozsiewa ziarno nasienne, z którego rodzi się Kościół. Taki jest ostatni cykl żniw. Te zboże ścięte po to, aby uzyskać z niego ziarno. Po to znowu, aby część tego ziarna przygotować do tego, do zasiewu, ale żeby resztę wykorzystać. I taka była rola Chrystusa. Wtedy, gdy został pochwycony, gdy został pochwycony do nieba, po 10 dniach przekazał, powrócił jakby do uczni, ale w innej postaci. Znowu zostało to zapowiedziane wcześniej, jeszcze przed niebowstąpieniem. Przeczytajmy sobie fragment z Dziejów Apostolskich. Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce świata. Chrystus powiedział, że musi iść do nieba. Uczniowie, którzy woleliby, żeby on był z nimi, żeby został, bo nawet w takiej sytuacji, kiedy te słowa padały, znowu o nim wtedy mówili, to Panie, to teraz, tak, jak już zmartwychwstałeś, jesteś tej nowej postaci, to może teraz uczynisz to królestwo, bo taka, teraz z Tobą jest siła, z Tobą jest potęga, ale Pan Jezus mówi, nie, ja stąd odchodzę, ale dla Was to będzie lepiej, bo jeżeli ja odejdę, na moje miejsce przyjdzie ktoś, kto obdarzy Was jeszcze większą siłą, to obdarzy was jeszcze większą siłą. I później nastąpiło wylanie Ducha Świętego, czyli to ziarno jakby zostało w praktyczny sposób wysłane do Kościoła. Nastąpiło wylanie tej mocy, to co Chrystus zapowiadał wcześniej, że jeżeli ja odejdę, wyślę do was Pocieszyciela, Ducha Prawdy i tak dalej, który sprawi, że będziecie mogli robić rzeczy większe niż ja robiłem. I to jest wspaniała wiadomość dla nas, że nastąpił ten czwarty element, że Chrystus wysłał swojego ducha, że to ziarno zostało jakby zwrócone do nas, że my teraz możemy działać w Jego imieniu. Wtedy Chrystus, gdy był 2000 lat temu, był tylko na tym małym fragmencie. I gdyby nie było tego wylania Ducha Świętego, gdyby Chrystus został tylko w niebie, można by było powiedzieć, że no mają rację ci, którzy mówią, że Chrystus był tak jak jednym z tych jakichś tam proroków, czy jakichś tam ludzi, którzy na każdą porę, że na każdy okres, że w każdym wieku Bóg wysyła jakichś swoich ludzi. Że Chrystus był jednym po prostu z takich ludzi. Ale to jest nieprawda. Chrystus jest po prawicy Ojca i w swojej mocy wysłał do nas Ducha Świętego, aby to dzieło, aby ten Kościół, który został ustanowiony w Dniu Zielonych Świąt, w Dniu Pięćdziesiątnicy, aby mógł się rozwijać, aby mógł korzystać z mocy Ducha Świętego, z mocy Chrystusa. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to Kościół Zielonoświątkowy, nazwa pochodzi właśnie od Dnia Zielonych Świąt, więc w zasadzie można powiedzieć, że wszyscy chrześcijanie na świecie to są zielonoświątkowcy, bo skoro to jest ten termin, to jest to miejsce, kiedy zaczyna się historia Kościoła, więc tak by to można było nazwać. Kochani, w związku z tym, że teksty biblijne powinny być analizowane raczej tak powiedzmy w całości, bez wyrwania z jakiegoś kontekstu. Chciałbym jeszcze wrócić do tego miejsca, skąd wzięliśmy ten werset. Ten werset to jest 24, ale cały ten akapit zaczyna się od sytuacji, kiedy do Jerozolimy na święto zaczęli zjeżdżać pielgrzymi z całego tego świata, tam gdzie Żydzi wtedy mieszkali. I wśród nich byli Grecy. Grecy dowiedzieli się o tym, że na święcie jest Pan Jezus i poprosili najpierw Filipa, przez Filipa dalej, aby mogli, czy nie mogliby się spotkać z Chrystusem. I w tym momencie, gdy ta prośba dochodzi do Chrystusa, Chrystus odpowiada: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. I można by powiedzieć, że ta odpowiedź jest taka troszkę jakby nielogiczna. Tu jest prośba jakichś Greków, że chcą się spotkać, a Chrystus nagle mówi zupełnie o czym innym. I tak pierwsza taka myśl, sobie myślę, a może gdzieś tutaj w oryginale jakaś kartka zginęła, może tam coś było więcej, a może jakiś szkodnik starożytny tam coś wygryzł, czy coś się może przesunęło, bo taka nie do końca mi się wydawało, że nie do końca jest to takie logiczne. Ale oczywiście to żal, bo nie możemy w ten sposób na Biblię patrzeć i nie patrzymy na Biblię. W Biblii nie ma pomyłki, nie ma jednego słowa za dużo, nie ma jednego słowa za mało. Nawet jeżeli faktycznie zdarzyło się tak, że jakaś kartka zginęła, to ona miała zginąć po prostu, bo taka była wola Boga. Jeżeli nawet się tam coś, jakiś fragment gdzieś zniszczył, to tak musiało być. To, co jest, to, co dotrwało dla nas, to, co zostało uznane jako natchnione, to jest to, na czym się wzorujemy. I nie ma tutaj Niczego za dużo, nie ma tutaj niczego za mało. I w takich sytuacjach, patrząc na Biblię w ten sposób, nieraz zastanawia nas, jak to jest, że są ludzie, są takie sytuacje, że ktoś zastanawia się nad jakimś tam tłumaczeniem, bo ostatnio właśnie też była taka, jak gdzieś czytam taki artykuł, że jakiś tłumacz, jakiś znawca hebrajskiego stwierdził, że po głębszej analizie, po jakimś, że któreś słowo, już nie pamiętam dokładnie co chodziło, ale któreś słowo w Starym Testamencie tak w rzeczywistości w tamtych czasach znaczyło coś innego i że to wywróci do góry nogami całe chrześcijaństwo. I tak sobie myślałem, no ludzie, no tyle już takich było, którzy chciało to chrześcijaństwo wywracać do góry nogami i na razie jedyne to, że chrześcijaństwo wywraca świat do góry nogami. Nie ma takiej możliwości. I powiem tak, byłoby to w pewnym sensie śmieszne, gdyby nie to, że jest to też trochę smutne, jest to tragiczne wręcz nawet, że są ludzie, którzy pasjonują się takimi rzeczami, że właśnie czytają z jakimś uwielbieniem wręcz takie teksty, takie właśnie historie, że gdzieś coś odkrył, że wręcz gdzieś odkryto jakąś Ewangelię apokryficzną po 2000 lat i to znowu, że to zmieni obraz. No gdyby ona była potrzebna, to ona by była już 2000 lat w tym, byśmy się tym zajmowali, że wręcz czysta literacka fikcja, jak ten znany kod Leonarda da Vinci, który też tak dość też taki popularny ostatnimi czasy, że nawet takie rzeczy stają się dla wielu ludźmi jak jakimś wykładnikiem, że przyjmują to jako prawdę i później chodzą, szukają tych świętych grali, jakichś znaków templariuszy i tym podobnych rzeczy. I tak mówię, no z jednej strony byłoby to śmieszne i może nas to bawić, ale z drugiej strony no jest to smutne i jest to tragiczne, że tak się dzieje. I tak wracając do tego fragmentu, dlaczego Chrystus na tą prośbę o spotkanie odpowiedział w ten sposób? Wydaje mi się, że Chrystus wiedział już, że jest jakby tą osobą znaną, że ludzie zaczynają go traktować trochę tak jak w dzisiejszych czasach jakoś celebrytę, że dzisiaj to by było napisane, że ci Grecy chcieli może autograf od niego dostać, może chcieli sobie fotkę zrobić, żeby później jej pokazywać, że bardziej prawdopodobnie tym ludziom chodziło o to, żeby spotkać się, zobaczyć znaną osobę i później wrócić do siebie i chwalić się. No, wiesz, widziałem, rozmawiałem, byłem tam razem, żeśmy kolację zjedli i tak dalej. Ale Chrystus na to odpowiada krótko. Przyszedł już czas mojego uwielbienia. A do uczniów i do tych ludzi powiedział, a wy musicie się poświęcić. Wy musicie się podjąć decyzję. Musicie w waszym życiu, musicie coś z waszego życia dać, aby być blisko mnie, aby spotkać się ze mną, aby mieć bliską relację ze mną. Nie wystarczy zrobić sobie zdjęcie, nie wystarczy się spotkać, ale aby być ze mną, musicie coś z siebie dać. Coś w was musi obumrzeć, a wtedy to powróci do was. Powróci do was kilka razy, kilkanaście, kilkadziesiąt razy większe. I będziecie to mogli wykorzystać dla chwały Królestwa. Kochani, nie da się jakby usunąć, nie da się, wracając do tych rozważań o tych tłumaczeniach i tak dalej, nie da się tego zrobić, dlatego że tym fundamentem, tą skałą, tym, na czym się opieramy w naszym życiu, w naszej wiary, jest Jezus Chrystus. Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, w niewystąpienie, a potem wylanie Ducha Świętego. Może niech ten ostatni slajd się tam zaświeci. Ten diament, który jest taką maleńką namiastką naszego Pana. Chociaż też sam diament jest też pewnym symbolem, dlatego że to mamy diament i mamy z drugiej strony grafit. Diament, który jest najtwardszym z minerałów i grafit, który jest jednym z najbardziej miękkich. Praktycznie jest na samym początku tej skali twardości. Ale co ciekawe, jedno i drugie to jest węgiel. Jedno, drugie. W zasadzie Można powiedzieć, jest to dokładnie to samo, a jest różnica, i to nawet to nie jest, że jeżeli ten ma tej skali twardości, jeżeli ten ma 1, a ten ma 10, to ten jest 10 razy twardszy, ale on jest chyba kilka tysięcy razy twardszy od grafitu. I właśnie to jest obraz jakby przeobrażenia naszego życia. Z jednej strony, gdy byłem w świecie, gdy byłem człowiekiem nienawrócony, byłem takim grafitem. Składałem się dokładnie z tych samych atomów, jakich jestem w tej chwili, ale w momencie, kiedy oddaję swoje życie Bogu, kiedy poddaję się tej Bożej presji, temu ciśnieniu, bo to z tego mniej więcej się wodzi, kiedy te atomy wewnątrz zaczynają się inaczej układać, bo one są te same, tylko że inaczej ułożone. W graficie są ułożone bardziej płasko, a w diamencie zaczynają się bardziej wiązać ze sobą. Oto z tego grafitu, który rozpada się praktycznie w palcach, tworzy się diament. Tworzy się diament, którego nic nie jest w stanie zarysować, a który może porysować wszystko. I chciałbym, abyśmy z tym obrazem zostali. Nie będę już więcej gmatwał, nie będę już więcej jakichś innych rzeczy dokładał, ale chciałbym mieć tą świadomość, że fundamentem naszej wiary jest Chrystus, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego w niego wstąpienie i wylanie Ducha Świętego. Chciałbym się na koniec jeszcze pomodlili, abyśmy przyszli do Pana i podziękowali Mu za wszystko. Tak, Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty stałeś się dla nas tym pszenicznym ziarnem, że poświęciłeś się, że Twoje życie obumarło, że zostałeś wrzucony do ziemi, ale że po trzech dniach zmartwychwstałeś i że to jest dla nas pewnością zbawienia, że to jest dla nas pociechą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w niebo wstąpiłeś, że siedzisz po prawicy Ojca i że mamy orędownika w niebie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty wylałeś na nas Ducha Świętego, że Ty stworzyłeś swój Kościół, że jesteśmy tutaj zgromadzeni nie w imię człowieka, nie w imię naszych jakichś poglądów, ale że jesteśmy tu zgromadzeni w Twoim imieniu, że jesteśmy tu zgromadzeni na skutek Twojej mocy, bo Ty, Panie, działasz w naszym życiu, bo Ty, Panie, dotykasz się nas, bo Ty, Panie, wypełniasz nas każdego dnia. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko. Uwielbiam Cię i wywyższam. Amen.